Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Msza Święta i spotkanie z biskupami to dwa najważniejsze punkty trzeciego dnia pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka na Kubie. Papież sprawował Mszę Świętą na Placu Rewolucji w Holguin. W homilii nawiązał do nawrócenia apostoła i ewangelisty Świętego Mateusza. Papież przypomniał, że był on celnikiem, którzy wówczas byli pogardzani przez ludzi, nie można było z nimi jeść ani rozmawiać. Tymczasem Jezus spojrzał na niego oczami pełnymi miłosierdzia i to spojrzenie otworzyło mu serce, wyzwoliło go i uzdrowiło, powiedział Ojciec Święty. Zachęcił wiernych do otwartości na spojrzenie Jezusa.
Spojrzenie Jezusa rodzi działalność misyjną, działalność posługi, oddania się. Jego miłość leczy naszą krótkowzroczność i pobudza nas do patrzenia dalej, abyśmy nie popadli w pozory lub w poprawność polityczną. Jezus idzie naprzód, poprzedza nas, otwiera drogę i wzywa nas, abyśmy szli za Nim. Wzywa nas, abyśmy szli powoli, przezwyciężając swoje wcześniejsze przemyślenia, swoje opory wobec innych, a nawet wobec samych siebie.
Ojciec Święty prosił wiernych, by wzrokiem Jezusa patrzyli na innych, szczególnie na tych, którzy czują się porzuceni i samotni. Naśladujmy Jego czułość i miłosierdzie wobec chorych, uwięzionych, ludzi starszych, rodzin przeżywających trudności, zachęcał papież. Na zakończenie mszy świętej papież zawierzył Kubę Matce Bożej Miłosierdzia z Kobre. Słowa specjalnego błogosławieństwa Ojciec Święty udzielił będąc na wzgórzu krzyża, tak zwanym Loma de la Cruz. Następnym etapem trzeciego dnia wizyty Franciszka na Kubie było miasto Santiago, gdzie spotkał się z kubańskimi biskupami i odwiedził tamtejże sanktuarium maryjne. W niedzielę podczas wizyty w Hawanie Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą, którą zachęcał do odważnych marzeń i działania na rzecz dobra wspólnego.
Dlaczego rzucamy kamień w to, co nas oddziela? To, co sprawia, że jesteśmy... Czy my jesteśmy inni? Dlaczego nie podamy sobie ręce w tym, co jest wspólne nam, co jest wspólne dla nas? Rozmawiajcie o tym, co jest wspólne nam wszystkim. A później możemy mówić o tych sprawach, które są inne.
Papież pochylił się też nad problemem bezrobocia w Europie. W tym kontekście wskazał, że tworząca się w ten sposób kultura wykluczenia jest zła dla wszystkich i pozbawia nadziei. W niedzielę Ojciec Święty spotkał się też z byłym przywódcą Kuby, Fidelem Castro, oraz złożył wizytę w Pałacu Rewolucji. Tam rozmawiał z szefem państwa Raúlem Castro. Rozmowa dotyczyła rozwoju relacji między Kubą a Stolicą Apostolską. Transmisja papieskiej pielgrzymki w Radiu Maryja i telewizji trwa. Szczegółowy program wizyty apostolskiej jest dostępny na www.radiomaryja.pl. Prezydent Andrzej Duda przedstawił i skierował do Sejmu projekt ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. W ten sposób spełnił obietnicę złożoną jeszcze w kampanii prezydenckiej. Rząd Donalda Tuska w 2012 roku podwyższył wiek emerytalny do 67 lat i wprowadził stopniowe zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podczas konferencji prasowej powiedział, że jego projekt daje Polakom prawo do emerytury.
Ta ustawa przywraca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. I co chcę bardzo mocno powiedzieć, ona daje prawo do emerytury. Prawo to znaczy, jeżeli ktoś osiągnie wiek emerytalny i chce zacząć pobierać emeryturę, może to zrobić. Ale może też, jeżeli ma taką wolę, jeżeli czuje w sobie siłę, jeżeli ma takie możliwości, pracować dalej. Po to, żeby mieć wyższą emeryturę, po to, żeby się nadal realizować zawodowo. Jeżeli będzie miał inne życiowe plany, jeżeli się chce, nie wiem, zająć wnukami, czy też w zupełnie inny sposób dalej prowadzić swoje życie, w sposób pozazawodowy, może zacząć pobierać emeryturę.
Szef Solidarności Piotr Duda wyraził zadowolenie, że prezydent Andrzej Duda realizuje umowę, którą podpisał z Solidarnością. Przypomniał, że były prezydent Bronisław Komorowski nie chciał rozmawiać ze stroną społeczną w sprawie wieku emerytalnego.
Tu dzisiaj jest najważniejsze to, i szczególnie mówię to w tym miejscu tym wszystkim niedowiarkom, którzy mówili, a to już zostanie temat skręcony, nic nie będzie. Nie, wszystko jest i każdy punkt, który podpisaliśmy z prezydentem Dudą, będzie realizowany, czyli mam na myśli tutaj wolna kwota od podatku, płaca minimalna i tak dalej, i tak dalej.
Kandydatka PiSu na premiera poseł Beata Szydło powiedziała, że dziś w Polsce potrzeba polityków, którzy będą brali odpowiedzialność za swoje deklaracje i kierowali się głosem obywateli.
Pan prezydent Andrzej Duda podjął to zobowiązanie wobec milionów podpisów obywatelskich, które zostały pod projektem obywatelskim złożone w Sejmie, a które przez obecną władzę polityków Platformy i PSL zostały odrzucone. Dzisiaj Polska stoi przed potrzebą budowania właśnie polityki opartej o wiarygodność i o odpowiedzialność. Potrzebuje polityków, którzy będą kierowali się głosem obywateli, którzy będą słuchali.
Politycy Koalicji Rządowej i SLD oskarżają prezydenta o angażowanie się w obecną kampanię wyborczą. Platforma Obywatelska twierdzi też, że cofnięcie reformy podwyższającej wiek emerytalny zmniejszy realną wysokość świadczeń emerytalnych dla mężczyzn o 20%, a dla kobiet o 70%. Politycy partii rządzącej mówią również, że taka zmiana będzie kosztowała 400 milionów złotych. Poseł Jerzy Żyżyński, profesor nauk ekonomicznych, nie ukrywa zdziwienia, skąd Platforma wzięła takie wyliczenia.
Tutaj ten system proponowany przez prezydenta Dudę daje pewną elastyczność, czyli jest bardziej dostosowany do możliwości ludzi. A takie opowiadanie, że coś kosztuje, no wszystko musi coś kosztować, prawda? 400 miliardów jest wyssane z palca oczywiście, jak większość tego, co tak na prędce liczą ci pseudoeksperci.
Kancelaria prezydenta poinformowała, że łączny koszt obniżenia wieku emerytalnego dla sektora finansów publicznych wyniesie w latach 2016-19 około 40 miliardów złotych, z czego dla budżetu państwa około 30. Jednak wbrew woli prezydenta Andrzeja Dudy, jego propozycja ustawy najprawdopodobniej nie będzie rozpatrywana przez Sejm obecnej kadencji. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że ustawa jest duża i nie da się jej przeprowadzić na jednym posiedzeniu Izby. Takie tłumaczenia nie przekonują jednak polityków PiSu, którzy przypominają, że koalicja rządząca nieraz już pokazała, że jest to możliwe. Premier Ewa Kopacz zaapelowała do partii politycznych, aby nie podsycały niepotrzebnych lęków i nie straszyły. W wystąpieniu telewizyjnym dotyczącym uchodźców stwierdziła, że rozwiązanie tego problemu leży również w naszym interesie. Zapowiedziała, że w negocjacjach w sprawie liczby uchodźców, których miałaby przyjąć Polska, będą postawione konkretne warunki. Chodzi o rozdzielenie uchodźców od emigrantów ekonomicznych, uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz pełna kontrola służb. Premier nie przedstawiła ani w Sejmie, ani w telewizyjnych wystąpieniach konkretów w sprawie problemu uchodźców. Wszystko wskazuje na to, że unijne rozwiązania w tej sprawie będą dla Polski niekorzystne, mówi poseł Marcin Mastalerek, rzecznik sztabu wyborczego PiSu.
Dowiedzieliśmy się z wystąpienia rzecznika rządu w jednej ze stacji radiowych, że Polska jest w stanie przyjąć każdą liczbę uchodźców. I jest to o tyle bulwersujące, że w środę przecież będą trwały w Brukseli negocjacje. Jaka jest pozycja negocjacyjna państwa, którego rzecznik rządu kilka dni przed negocjacjami mówi, że tak naprawdę możemy przyjąć każdą liczbę uchodźców? Premier Kopacz reprezentuje nas, Polaków, i powinna dbać o polskie bezpieczeństwo. Bardziej zależy jej na interesie osobistym Donalda Tuska, który walczy wewnątrz Unii Europejskiej o reelekcję na swoim stanowisku, niż o bezpieczeństwo Polaków.
Tymczasem władze Czech zapowiedziały, że jeśli zostaną przyjęte obowiązkowe kwoty podziału uchodźców między państwa Unii Europejskiej, to zaskarżą to rozwiązanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. We wtorek ministrowie spraw wewnętrznych państw unijnych podejmą kolejną próbę porozumienia w sprawie podziału 120 tysięcy uchodźców docierających do państw na zewnętrznych granicach Unii. Rośnie luka pokoleniowa wśród personelu medycznego. W konsekwencji może mieć to wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, alarmuje w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Według Izby w niektórych specjalnościach luka pokoleniowa jest tak duża, że istnieje coraz bardziej realne ryzyko braku ciągłości udzielania świadczeń. Inspektorzy wskazali, że w latach 2011-14 blisko 60% pielęgniarek i 55% lekarzy stanowiły osoby w wieku powyżej 45 roku życia. Problem ten od dłuższego czasu podnosi biały personel. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, podkreśla, że to rząd odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
I to rząd powinien się wywiązać ze swoich zobowiązań w stosunku do własnych obywateli chociaż. Nie ma rozwiązań, nie ma propozycji, bo jeżeli kolejne rządy doprowadziły do sytuacji, że zostało 2% młodych osób w zawodzie, to zlikwidowały zawód, który jest tak społecznie potrzebny. I my mówimy nie. My informujemy od dawna, jaka jest sytuacja. Natomiast to, co się dzieje, to zakrawa na rzeczywiście ocenę negatywną całego procesu, bo nie robi się nic, żeby odbudować, udaje się rozwiązania, bo co to jest za rozwiązanie? Jakaś kwota postawiona jako dodatek do pensji na okres 10 miesięcy. To nie rozwiąże problemu. To trzeba pomyśleć o takich rozwiązaniach, żeby nie wychodziły na ulicę, tylko żeby chciały pracować w zawodzie.
Ostatnie podwyżki pielęgniarki otrzymały w 2007 roku. W Polsce przypada 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, podczas gdy na przykład w Szwajcarii 16, a w Danii 15. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że już za niespełna 5 lat Polacy mogą zostać pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd państwowej spółki Eurolot S.A. Chodzi o umowę zawartą w 2014 roku ze spółką 4U Airlines dotyczącą rejsów czarterowych. Współpraca doprowadziła Eurolot do wielomilionowych strat. Polityk zwraca uwagę, że choć o wszystkich nieprawidłowościach wiedział minister skarbu, to w żaden sposób nie zareagował.
Liczę, że prokuratura wyjaśni, dlaczego Eurolot zawarł umowę, w której mogło dojść do przeniesienia ryzyk biznesowych na państwowy Eurolot, a zyski miały być nie tylko iluzoryczne, ale wręcz marginalne wobec ryzyka, jakie poniósł państwowy Eurolot. Liczę również, że prokuratura wyjaśni, dlaczego samoloty Eurolotu latały dla tej małej spółki, mimo że spółka przestała płacić. A przypomnę, że minister Skarbu Państwa zapewniał nas, że wszystkie operacje są wykonywane dopiero po uiszczeniu przedpłat na rzecz Eurolotu. Eurolot ma wielomilionowe straty, a w kolejce jeszcze czekają pasażerowie, którzy mają prawo do odszkodowań i te odszkodowania mają być zaspokajane z majątku likwidowanego Eurolotu.
Eurolot jest spółką, w której Skarb Państwa ma 62% akcji, a pozostałe 37% należy do Towarzystwa Finansowego Silesia. Samoloty Eurolotu miały latać do polskich miast oraz obsługiwać wakacyjne kierunki m.in. Egipt i Grecję. Pierwsze rejsy z turystami odbyły się na początku czerwca bieżącego roku. Maszyny zabierały klientów, m.in. biura podróży Alfa Star. Jednak w sierpniu, mimo że spółka 4U Airlines przestała płacić za rejsy, Eurolot je kontynuował i osiągnął wielomilionowe straty. Obecnie Eurolot jest w likwidacji. W gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Klauzula sumienia w państwie prawa. Wśród prelegentów byli m.in. prezes Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda, poseł Kazimierz Smoliński oraz fundator tego instytutu, senator Grzegorz Bierecki, a także liczne grono naukowe pod przewodnictwem profesora Uniwersytetu Gdańskiego Oktawiana Nawrota. Poseł Krzysztof Smoliński mówi, że podejmowanie tematyki dotyczącej klauzuli sumienia jest niezwykle istotne z punktu widzenia toczonych sporów.
Generalnie jest takie przyjęcie, nawet wśród prawników, tak, że klauzula sumienia czy sprzeciw sumienia przysługuje tylko lekarzom czy środowisku medycznemu. Zdaniem wielu prawników, moim też, z konstytucji wynika wprost prawo powołania się na wolność sumienia, bezwzględną wolność sumienia, a to daje prawo do sprzeciwu sumienia każdemu, tak, nie tylko lekarzom, nawet powiedziałbym odwrotnie. Każdy ma nieograniczone prawo powołania się na sprzeciw sumienia, a lekarze, w związku z tym, że mają ustawę, która określa warunki powołania się na ten sprzeciw, mają ograniczone to prawo.
Wydawałoby się, że sprawą oczywistą jest, że każdy ma sumienie i powinien w zgodzie z nim postępować, mówi Waldemar Jaruszewicz ze Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dodaje, że często nie idzie to jednak w parze.
W czasach, kiedy panuje pogląd wśród elity politycznej, że swoją wiarę należy zostawić przed drzwiami, wskazuje to na to, że możemy postępować bardziej w tym kierunku, aby było to wszystko skuteczne i ta skuteczność jest oderwana od etyki. Możemy powiedzieć, że wiele zawodów ma kodeks etyczny, w tym, że trzeba powiedzieć, że to jest wszystko na papierze. W momencie, kiedy znika z rzeczywistości takie pojęcie jak etyka, istnieje konieczność poruszania tego tematu, żeby uświadomić, że etyka nie jest tylko sprawą światopoglądu, nie jest tylko sprawą jego wiary, ale jest sposobem funkcjonowania w tej rzeczywistości, funkcjonowania w tej przestrzeni publicznej, w której przyjdzie im funkcjonować.
Punktem wyjścia do debaty naukowców była głośna sprawa profesora Bogdana Chazana, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił tzw. aborcji, czyli zabicia nienarodzonego dziecka. Debata jest także ważna z powodu rozprawy Trybunału Konstytucyjnego, który 7 października zbada przepisy dotyczące ograniczeń klauzuli sumienia lekarzy. Przepisy zaskarżyła Naczelna Rada Lekarska. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w 11. spotkaniu prezydentów państw grupy ARA-JOLOS, które rozpoczęło się w poniedziałek w Niemczech. To nieoficjalne rozmowy głów takich państw jak Polska, Niemcy, Austria, Finlandia, Łotwa, Portugalia, Węgry, Słowenia i Włochy. Przywódcy mają rozmawiać o europejskiej spójności i edukacji. Pojawi się także temat kryzysu migracyjnego w Europie. Prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski powiedział na konferencji w Eisenach, że prezydent Andrzej Duda odbywa również spotkania bilateralne.
Pan prezydent Duda zaprosił na spotkania dwustronne prezydenta Słowenii, to spotkanie już się odbyło, prezydenta Finlandii, to spotkanie także już się odbyło. Jutro mamy spotkanie z panem prezydentem Włoch i z panem prezydentem Łotwy. I te dwa tematy w czasie dzisiejszych rozmów dwustronnych pana prezydenta dominowały. Z jednej strony kryzys związany z migracją, z drugiej strony kryzys związany z sytuacją na wschodzie. W obu tych kryzysach potrzebna jest europejska odpowiedź silna. Europa musi być silna, ale także nie może być bezradna. Dzisiaj tak wygląda, że Europa, będąc silną, jest jednocześnie bezradna wobec tych dwóch kryzysów i to należy przezwyciężyć. O tym rozmawiamy.
Profesor Arkady Żegocki, politolog, zauważa, że prezydent Andrzej Duda od początku swojej kadencji bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Ekspert zwrócił także uwagę na miejsce, w jakim odbywa się spotkanie.
Zamek Wartburg to jest zamek, gdzie Luther przez ponad rok tłumaczył Biblię. To jest zamek, który później stał się symbolem narodzin nowoczesnego narodu niemieckiego i także nacjonalizmu niemieckiego. A po 1989 roku stał się symbolem zjednoczenia Niemiec, dlatego że on się znajduje tuż przy granicy z dawną NRD. Więc jak gdyby ten wymiar symboliczny jest tutaj niezwykle ważny. A spotkanie ma być poświęcone edukacji i tam jeden z wykładów, który jest zaplanowany, ma dotyczyć wpływu reformacji na edukację. Więc to jest też taki dobry moment, żeby przypominać o polskich tradycjach, gdzie reformacja, gdzie spory religijne miały zupełnie inny charakter niż w większości krajów europejskich.
Prezydentowi w trakcie wizyty w Niemczech towarzyszy małżonka Agata Duda. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.